Mała sieć komputerowa. 19 sierpnia 2012, 16:13. Mała sieć komputerowa w domu czy w firmie jest coraz bardziej przydatna w miarę jak kolejne rodzaje urządzeń uzyskują do niej dostęp. Już nie tylko komputery, serwery i drukarki, ale także telewizory, telefony, konsole, kamery i wiele, wiele innej sieciowej drobnicy. Chociażby lodówkę, która rejestruje ilość wirtuałów i sama zamawia dostawę przez internet w miarę ubywania zapasów. Warto więc pomyśleć, jak powinna być zbudowana, z jakich części się składać, gdzie łączyć się kablowo, a gdzie bezprzewodowo. Na dodatek grono urządzeń z interfejsem internetowym ciągle się powiększa. Prawdopodobnie każdy sprzęt fotograficzny z rodziny audio-wideo i kolejne artykuły gospodarstwa domowego będą miały takie połączenie. Oczywiście nie trzeba z niego korzystać, ale straci się w ten sposób możliwości, których sobie jeszcze nawet nie wyobrażamy. Dlatego planując topologię nowej lub modernizowanej sieci, warto wziąć tę niezwykłą ekspansję pod uwagę, aby umożliwić jej rozwój bez konieczności wymiany zbyt skromnie zaplanowanych elementów. S.184581 przewody to podstawa. Przypomnijmy sobie, że najpopularniejszy rodzaj małych sieci, tak zwany internet szerokopasmowy, jest dostarczany za pośrednictwem linii telefonicznej. Coraz częściej jest to połączenie bezprzewodowe od operatora sieci komórkowej. Tak czy inaczej, bezpośrednie połączenie z dostawcą internetu zapewnia modem, a z niego urządzenie rozprowadzające sieć po terenie mieszkania czy biura. Tym urządzeniem jest router, samodzielny albo w wersji połączonej z modemem. To jest strona odbierająca internet. Jest też druga, rozprowadzająca sieć po mieszkaniu. Typowy router oferuje połączenie przewodowe i radiowe. Coraz bardziej modne są te drugie, ale jeśli chcemy mieć dużą prędkość i niezawodność, to lepiej podstawową instalację wykonać w drucie. Co prawda, ze specyfikacji routerów może się wydawać, że jest inaczej, zwłaszcza gdy część przewodowa pracuje w tempie 100 megabitów na sekundę, a radiowa rzekomo w 150, 300 lub 450. Niestety pozory mylą. Bezprzewodowe megabity są efektywnie dużo wolniejsze od kablowych. Tracą energię na walkę z zakłóceniami, a ich algorytm transmisji przewiduje powtarzanie sekwencji w zwolnionym tempie, jeśli poprzednia nie została bezbłędnie zrozumiana. Do tego trzeba dodać obecność licznych zakłóceń w tym paśmie fal, w którym większość bezprzewodowych transmisji się odbywa. Przewaga wydajności staje się jeszcze większa, jeśli część przewodowa routera pracuje w standardzie gigabitowym. S.184856 wydajność. Jak najlepiej zaprojektować taką sieć? Czy prowadzić osobny przewód od każdego gniazdka do routera, tworząc plątaninę kabli? Nie ma takiej potrzeby ani takiej możliwości, bo po pierwsze, typowy router ma tylko 4 gniazdka sieciowe, z których część zajmą urządzenia, które najlepiej zainstalować tuż obok, więc zostanie najwyżej połowa. Po drugie, można w dowolnym miejscu sieci włączyć rozgałęźnik switch, zwany nie wiedzieć czemu przełącznikiem. Będzie jeszcze o tym mowa. W tym miejscu uznajmy, że wystarczy połączenie najważniejszych pomieszczeń przewodami dobrej jakości. Można je włączyć bezpośrednio do odbiornika albo przez przełącznik, jeśli będzie ich więcej. Warto przypomnieć, że współczesne rozgałęźniki pamiętają urządzenia, które mają przypięte do poszczególnych gniazdek. Dlatego pakiet kierowany jest w konkretne miejsce. Nie błądzi po sieci w poszukiwaniu adresata. Dzięki temu tworzy się osobny kanał transmisyjny do konkretnego urządzenia, który nie przeszkadza innym. Ale ta cecha ma też wady. Czasem po przestawieniu urządzeń w inne miejsca sieć może przestać działać właściwie. Wtedy wystarczy wyłączyć na chwilę zasilanie przełącznika. Po takim resecie pakiety znów zaczną najkrótszą drogą trafiać do celu. Oczywiście sygnał bezprzewodowy nie jest kierowany w konkretne miejsce, dlatego nie wytworzy takich kanałów transmisyjnych. Raczej jedno połączenie będzie przeszkadzało drugiemu. To kolejna z wielu przyczyn jego niższej wydajności. S.184857 bezprzewodowo. Poza wydajnością drugim kryterium, które warto wziąć pod uwagę, wybierając między połączeniem radiowym a przewodowym kierowanym do poszczególnych urządzeń, jest ich przenośność. Oczywiście wersję bezprzewodową należy wybrać dla urządzeń, które często zmieniają lokalizację. Co innego w wypadku mniej ruchliwych sprzętów, takich jak drukarka czy telewizor. Wiele z nich, na przykład laptopy, mają interfejsy obu rodzajów. Możesz je łączyć przewodowo, jeśli zależy ci na wydajności i jesteś blisko gniazdka, lub korzystać z połączenia radiowego. Jeśli sprawdzasz pocztę czy używasz przeglądarki, w zasadzie należy łączyć się bezprzewodowo tylko w razie braku alternatywy. S.184858, które pasmo. Ostatnio wybierając sieć bezprzewodową, należy odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie o pasmo, w którym będzie się odbywała komunikacja bezprzewodowa. Ta możliwość wyboru jest stosunkowo nowa. Cały burzliwy okres rozwoju i lawinowego wzrostu popularności komunikacji bezprzewodowej jest związany z pasmem 2,4 GHz, ale okres, kiedy było w nim sporo miejsca, minął bezpowrotnie. Przecież rozchodzący się na wszystkie strony sygnał ma tendencję do oddziaływania z tymi, które pochodzą z innych źródeł, zniekształcając je i utrudniając dotarcie do celu. W razie braku potwierdzenia odbioru następuje powtórne wysłanie tego samego pakietu z obniżoną prędkością zamiast następnego z taką samą. Od pewnego momentu Wi-Fi w zatłoczonym środowisku zaczyna się kręcić na biegu jałowym. Stąd się bierze pomysł, żeby do wydajnej transmisji bez kabla wybrać inny zakres fal od powszechnie używanego. Chodzi o pasmo 5 GHz, które w komunikacji bezprzewodowej wcale nie jest nowicjuszem. Wręcz przeciwnie, kilkanaście lat temu było równorzędnym konkurentem dla panującej dzisiaj częstotliwości 2,4 GHz. Przegrało rywalizację, ponieważ gorzej rozchodziło się w przestrzeni i słabo radziło sobie z przeszkodami. Jedno i drugie powodowało skrócenie zasięgu, a w tamtych czasach był to duży minus. Dzisiaj sytuacja się odwróciła. Do punktów dostępowych jest o wiele bliżej, więc duży zasięg nie jest już taką zaletą. Wręcz przeciwnie, powoduje zakłócenia nawet dość daleko od miejsca nadawania. S.184.585.2 w 1. Nagłe przenosiny całego Wi-Fi z zapełnionego do pustego pasma nie byłyby łatwe. Kilka lat temu pojawiły się w sprzedaży pierwsze routery na pasmo 5 GHz, ale nie zdobyły rynku. Nic dziwnego, jest przecież mnóstwo sprzętu pracującego w 2,4 GHz. Ciągle dochodzą nowe urządzenia, chcąc zdobyć rynek, musiały mieć dwa nadajniki radiowe i obsługiwać oba pasma jednocześnie. Należy na to zwracać uwagę, gdyż jest sporo sprzętu obsługującego oba pasma, ale tylko z jednym radiem alternatywnie, albo jedno, albo drugie. Warto zwrócić uwagę na zwyczaj wypisywania na pudełku routerów dwupasmowych wydajności, która jest sumą transferów w obu pasmach. I tak router 900 MBS jest w istocie urządzeniem 450 na jednym i 450 na drugim pasmie. 750 to 300 plus 450 i tym podobne, i tak dalej. Przypomnijmy, że w standardzie 802.11n i technologii MIMO teoretyczna wydajność transmisji rośnie razem z liczbą anten. Korzystając z dwóch, można się spodziewać transferu 300 MBS, a za pomocą trzech, pracujących w pełnym składzie zarówno podczas nadawania, jak i odbioru, uzyskuje się nawet 450 MBS. Przy okazji pojawiła się nowa grupa routerów, dysponująca większą wydajnością w paśmie 5 GHz 450 MBS niż w 2,4 300 MBS. Pierwsze miało służyć tylko do telewizji o wysokiej rozdzielczości i innych bardzo wymagających połączeń, a mniej wydajne miało obsłużyć całą resztę. Jak to możliwe? Anteny mogą być wspólne dla obu pasm lub się nie pokrywać, ale główna oszczędność polega na możliwości wykorzystania tańszego radia do obsługi pasma 2,4 GHz. Przy okazji warto wspomnieć o routerach klasy 150 MBS. Są to urządzenia, które ze standardu N zachowały tylko część jego możliwości. Mają jedną antenę, co uniemożliwia wykorzystanie technologii MIMO. Z tego powodu ich wydajność jest dużo mniejsza od połowy transferu modelu dwuantenowego czy 1/3 trzyantenowego. Zresztą ta klasa urządzeń nie ma certyfikatu 802.11n. Uwaga na nią. S.184.587 kształt sieci. Wiemy już, że najważniejszym urządzeniem w małej sieci jest router. Układy bez tego urządzenia przeszły już w zasadzie do lamusa. Jeśli chcesz mieć wydajne połączenie między elementami sieci, skorzystaj z przewodu i standardu o wydajności gigabitowej. Dziś praktycznie wszystkie laptopy, komputery czy małe serwery NAS-Y dysponują tym standardem. Wystarczy zwrócić uwagę, żeby miał go również router. Jeśli kładzenie kabli nie jest możliwe czy wygodne, wykorzystaj linię radiową w paśmie 5 GHz. Muszą nią dysponować i router, i odbiornik, na przykład telewizor. W najnowszych modelach nie ma z tym problemu. Odbiorniki mają odpowiednie adaptery wbudowane albo dostarczane w postaci układu łączonego przez USB. Tak czy inaczej, pamiętaj, że to router jest kręgosłupem twojej sieci i od jego możliwości zależy, czy instalacja będzie pracować sprawnie, czy z problemami. S.184.588 router w środku. Miejsce ustawienia routera musi być efektem kompromisu. Z jednej strony najlepiej ustawić go w centralnej części mieszkania czy domu i liczyć na to, że pokryje zasięgiem swego radia cały obszar mieszkania w dalszej części. Napiszemy, co zrobić. jeśli to się nie uda. Z drugiej strony, router korzysta także z połączeń kablowych. W tym wypadku od odległości ważniejsze są względy estetyczne i możliwość położenia przewodów jak najbliżej ściany. Nie należy ich kłaść luźno na środku pomieszczenia. W podobny sposób powinno się doprowadzić przewód od gniazdka telefonicznego bądź modemu. O przewodach, ich wykorzystaniu, właściwościach i sposobie przygotowania stosownie do potrzeb będzie jeszcze mowa. Warto się zastanowić, czy dobrym miejscem na router nie byłby salon. Jeśli jest w nim dużo urządzeń z funkcjami sieciowymi, np. telewizor, sprzęt audio-wideo, konsola do gier, Blu-ray czy komputer, to taka lokalizacja nie jest pozbawiona sensu. I to zarówno dla urządzeń łączonych bezprzewodowo, jak i za pomocą kabla. Router pracuje praktycznie bezgłośnie i zajmuje stosunkowo mało miejsca. Zmieści się nawet w niewielkiej szafce. Kupując router, należy zachować zdrowy rozsądek. Różnica cen między najtańszymi a najdroższymi modelami jest kilkakrotna. Poza tym router, albo przynajmniej modem, zwykle dostarcza dostawca internetu. Trzeba też zwrócić uwagę na szybki, chociaż wolniejszy od zapowiadanego, postęp technologiczny. Z tych powodów nie warto kupować routerów z zapasem możliwości, z drogimi funkcjami, które zapewne nie będą nigdy wykorzystane. Niektóre jego funkcje będzie można poprawić, dokupując urządzenia, o których jeszcze powiemy. S.184589 o czym decydować? Przede wszystkim o parametrach części radiowej routera. Była już o tym mowa w części poświęconej sieci. Najbardziej finansowo znaczącą decyzją jest wybór liczby obsługiwanych pasm. Po prostu podwójne radio kosztuje. Jeśli uda się wszystkie bardziej wymagające połączenia zrealizować przewodowo, nie ma powodu, żeby kupować dwupasmowy router. Przyjmuje się, że graniczna przepustowość, od której potrzebny jest pasmo 5 GHz, to transfer wymagany do transmisji obrazów w standardzie Full HD. Oczywiście mamy tu do czynienia ze strumieniem, który nie może być przerwany. Takie wymagania nie obowiązują na przykład przy kopiowaniu plików. Należy te różnice brać pod uwagę. Nie polecamy routerów obsługujących pasmo 5 GHz albo wyłącznie, albo na zmianę z 2,4 GHz. Pozbawianie się stałej obsługi pasma 2,4 GHz nie jest rozsądne w sytuacji, kiedy liczba urządzeń kompatybilnych z nim stale rośnie. Większość z nich nigdy nie będzie wymagała transferu, który uzasadniałby zmianę pasma, nawet bardzo zatłoczonego. W większości routerów część przewodowa składa się z czterogniazdkowego przełącznika sieciowego, który pozwala podłączyć do sieci komputery i inne urządzenia za pomocą przewodu. Podłączenie w ten sposób większej liczby urządzeń będzie wymagało dodatkowego przełącznika. Należy zwrócić uwagę na szybkość. W popularnych modelach mamy standard 100 megabitowy albo gigabitowy. W komputerach stacjonarnych i przenośnych od dawna używa się szybszego, podobnie jak w małych serwerach, o których jeszcze będzie mowa. Dlatego wybierz raczej router ze standardem gigabitowym. S.184590 co jeszcze zawiera router? Router może mieć dodatkowe funkcje, które usprawnią korzystanie z sieci. Zacznijmy od wielofunkcyjnego portu USB, który może, ale nie musi, służyć do udostępnienia drukarki, przydać się w trakcie instalacji do przekazywania parametrów sieci oraz do podłączania modemu HSPA. Można do tego gniazdka podłączyć pamięć, a nawet postawić na niej serwer FTP czy DLNA. Po internetowej stronie router może udostępnić bramkę VoIP, pozwalać na budowę tuneli VPN, postawić strefę zdemilitaryzowaną. Może także mieć funkcję zapory przeciwwirusowej. Pożytecznym pomysłem jest sieć dla gości. Ta funkcja pozwala tymczasowo udostępnić sieć bez udzielania dostępu. Warto jeszcze wspomnieć o dwóch możliwościach. Jedna z nich, różnie nazywana, ale podobnie funkcjonująca, pozwala na dostęp z zewnątrz sieci do urządzeń podłączonych wewnątrz. Może być nim na przykład obraz z kamery IP. Zwykle ta sama część routera pozwala na uruchomienie gier sieciowych, które wymagają więcej niż jednego adresu IP. Drugą funkcją jest obsługa QoS. Wbrew swojej nazwie, Quality of Service służy do zarządzania pasmem, czyli ustala priorytety określonego typu ruchu, np. pierwszeństwo transmitowania filmów, które nie może być przerwane przed kopiowaniem plików. S.184591 Instalacja i konfiguracja routera. Konfiguracja routera jest stosunkowo prosta. Zwykle przeprowadza się ją z komputera, który przynajmniej na czas tej operacji należy podłączyć przewodem. Zaczyna się od uruchomienia kreatora, który znajduje router w sieci i uruchamia jego procedury. Często jest wymagane podłączenie do internetu, ale można to obejść, uruchamiając instalację bezpośrednio ze strony www urządzenia. Parametry wejścia fabryczne, numer IP, nazwa i hasło znajdziesz w instrukcji obsługi. Jeśli to nie pierwsza instalacja, warto wyresetować parametry do ustawień fabrycznych. S.184592 połączenie kablowe. Gniazdko sieciowe znajdziesz w każdym komputerze, stacjonarnym czy mobilnym, w niektórych drukarkach i wielu innych urządzeniach. Niektóre z nich można podłączyć do sieci wyłącznie kablem. Instalując sieć, preferuj takie połączenie, gdzie się da. Oferuje ono najwyższą prędkość i stabilność przesyłania danych. Nie powoduje zakłóceń, nie musi być konfigurowane. Zwykle z urządzeniami sieciowymi są sprzedawane przewody, ale można je także bez problemu wykonać samemu. Należy wybrać lepszej jakości przewód umożliwiający nawiązanie połączenia 1 GBS. Kup popularną skrętkę UTP kategorii I5. A jeśli trasa przechodzi w sąsiedztwie trójfazowej instalacji elektrycznej czy urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne, wybierz jej ekranowaną wersję NTP. Do kompletu potrzebne będą jeszcze końcówki oraz szczypce do ich zaciskania na kablu. Czasem zamiast z kabla przeznaczonego tylko do połączeń sieciowych można skorzystać z linii sieci elektrycznej na napięcie 230 V. Nakłada się wtedy sygnał transmisyjny i przesyła wspólnym przewodem. System działa, dopóki nie napotka licznika energii elektrycznej, czyli praktycznie w całym mieszkaniu. Nosi nazwę Powerline. Łączność uzyskuje się za pośrednictwem adapterów. Wystarczy jeden włożyć do gniazdka w pobliżu routera, drugi obok urządzenia docelowego. Teoretyczna wydajność takiego łącza wynosi 200 MBS. Praktyczna jest o połowę mniejsza i spada wraz ze wzrostem odległości, mocą przesyłaną przez ten sam przewód i słabą jakością samej instalacji. S.184593 mały serwer. W niewielkiej sieci poszczególne urządzenia rzadko mają swoich właścicieli. Korzystając z komputera albo laptopa, chciałoby się mieć zawsze dostęp do swoich plików, i to w wersji najbardziej aktualnej. Zmiany wprowadzone z jednego komputera powinny być do odczytania z innego. Najwygodniej taki plik umieścić w sieci i to samo dotyczy multimediów. Film powinien być dostępny dla urządzeń w całej sieci. Takie możliwości daje NS. Niewielki jednodwudyskowy serwer, a właściwie komputer wyposażony w jedno lub dwa gniazdka sieciowe i puste lub wypełnione wnęki na jeden lub więcej dysków twardych. Najnowsze modele wyróżniają się obsługą interfejsów SATA 6 GBS dla dysków twardych oraz USB 3.0 dla dodatkowych pamięci podłączanych przez ten interfejs. Pliki zapisane na dysku NS udostępniane są w sieci za pomocą protokołu SMB. Interfejs jest bliźniaczo podobny do znanego z Windows. NS ma swoją nazwę, numer IP i może być identyfikowany za ich pomocą lub zamontowany jako dodatkowy napęd przy użyciu funkcji mapowania dysku sieciowego. Oprócz protokołu SMB większość dysków sieciowych obsługuje również serwer multimedialny korzystający z protokołu DLNA UPnP. Dzięki niemu przechowywane pliki multimedialne, filmy, muzyka, zdjęcia są dostępne nie tylko z komputerów, ale i nowoczesnych telewizorów, konsoli do gier, telefonu czy tabletu. To bardzo wygodne rozwiązanie, nie wymagające dodatkowej konfiguracji. Wystarczy uruchomić klienta DLNA w urządzeniu, na którym będzie oglądany film.